Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu adwokat Jacek Potulski, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie mecenasie, w Polsce powinna zostać przywrócona kara śmierci?
No patrząc na komentarze internetowe, to pewnie tak. Najlepiej z rygorem natychmiastowej wykonalności, czyli tam chwilę poczynie, prawda?
Ukamienować.
No to jest dobre rozwiązanie.
To jest taka ironia, może na wstępie, no ale rzeczywiście, tak jak pan mówi, kiedy spojrzeć na to, jak opinia publiczna odbiera pewne decyzje, które wymiar sprawiedliwości podejmuje, no to takie by się wydawało oczekiwanie. Oczywiście to raczej niemożliwe w naszym systemie prawnym. Przynajmniej no, musielibyśmy się znaleźć w nieco innym kręgu cywilizacyjnym.
Jedyny kraj w Europie, w którym jest kara śmierci, to jest Białoruś. Więc to daje odpowiedź na to pytanie. A generalnie, jeżeli chodzi o karę główną, to jest oczywiste, że to już nie wróci. I mówienie o przywróceniu kary śmierci no, po prostu jest no, niegodne człowieczeństwa, prawda?
Ale ludzie o tym mówią i być może czasem jest tak, że trudno dziwić się emocjom, którym ludzie ulegają, bo te wypowiedzi przeważnie pojawiają się w takich sprawach, kiedy ktoś, tak kolokwialnie mówiąc, unika odpowiedzialności karnej za czyn, który popełnił, no bo odpowiedzialność i moralną i wszelką inną i tak ponosi. Pan ma chyba szczęście do takich spraw i głośnych na całą Polskę i tych, które są trudne pewnie. Tutaj na Pomorzu ostatnie dni, zeszły tydzień to są emocje związane ze sprawą ze Słupska, ze śmiercią Rafała Fortuńskiego, funkcjonariusza i wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku. Tam to jest człowiek, który poruszał się motocyklem, został potrącony na skrzyżowaniu przez samochód jadący z bardzo dużą prędkością i wiemy już, że kierowca uniknie odpowiedzialności karnej. Tak by to w języku prawnym można było powiedzieć. Co to w praktyce oznacza i dlaczego tak jest?
Też nie do końca, bo odpowiedzialność karna jest rozumiana wąsko i szeroko. W wąskim rozumieniu odpowiedzialność karna to jest odpowiedzialność za przestępstwo. Mhm. Żeby doszło do przestępstwa, musi być zachowanie bezprawne. Mamy do czynienia z tego typu sytuacją, bo z pewnością naruszenie reguł jest tutaj oczywiste. Musi być zachowanie o stopniu społecznej szkodliwości wyższym niż znikomy. To też jest sprawa oczywista, prawda? Doszło do śmierci człowieka. I musi być to zachowanie zawinione. I niepoczytalność wyłącza ten komponent odpowiedzialności karnej. Niepoczytalność pozbawia czyn charakteru zawinionego. Czyli jeżeli ktoś jest niepoczytalny, prawo to przewiduje, nie popełnia przestępstwa. Jednocześnie prawo karne przewiduje szeroką możliwość odpowiedzialności, również osób niepoczytalnych i zastosowanie środków zabezpieczających. Środki zabezpieczające polegają na tym, te najsurowsze to jest umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, który ma charakter bezterminowy. Nie ma tej perspektywy, która jest w przypadku kary, że odsiedzę tyle i mogę wyjść.
Ale z drugiej strony może być tak, że osoba będąca w takim trybie, regularnie badana przecież przez lekarzy biegłych, może dojść do takiego momentu, kiedy oni skierują wniosek do sądu, uznając, że no, ustała jakaś taka konieczność izolowania danej osoby, skierują taki wniosek o to, znowu powiem w uproszczeniu i kolokwialnie, uznając pewne leczenie za zakończone i sąd może zdecydować o tym, że taka osoba może wrócić do społeczeństwa.
Tak się stało na przykład w przypadku sprawy Michała L., chłopaka z Mąciaka, który...
Tak zwanego kierowcy z Mąciaka.
Tak, to jest ta historia.
Którego też pan reprezentował.
Tak. Mhm. I Michał wyszedł bodajże po 3 latach. Od 7 lat jest na wolności, nikomu nic złego nie zrobił. Mechanizm był taki, że lekarze modyfikowali leczenie, modyfikowali terapię i w oparciu o opinię lekarską to sąd podjął decyzję o uchyleniu tego najsurowszego środka zabezpieczającego. Mhm. I jednocześnie pozostawiając na początku elektroniczną kontrolę miejsca pobytu, zakaz prowadzenia pojazdów oraz terapię. Teraz pozostała już tylko terapia. I ta terapia jest prawdopodobnie do końca życia i dobrze prowadzona terapia umożliwia funkcjonowanie tego człowieka na wolności.
Mm-hmm. Jak on funkcjonuje aktualnie?
Dobrze, jak każdy z nas. Znaczy jak każdy, to jest złe określenie, prawda? Jak normalnie funkcjonujący człowiek, posiadający dobre relacje rodzinne, dobrą pracę, nikt z nas by się nie zorientował, że mówimy o sobie, tym właśnie Michale.
Mm-hmm. Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo... To jest los człowieka, konkretnej osoby, jego historia, ale w tym wszystkim jest też poczucie sprawiedliwości tych osób, które są pokrzywdzone, które często tracą swoich bliskich, czasem w tragicznych okolicznościach, o których też mówi cała Polska. No bo każdy kij ma dwa końce. To są podwójne tragedie w przypadku takich osób, bo to, co jest ważne, jak rozumiem, mówimy o chorobie zawsze w takiej sytuacji?
Co do zasady, tak. To będzie albo choroba, albo upośledzenie umysłowe, ewentualnie inne zakłócenia czynności psychicznych, to się zdarzają bardzo rzadko. Możemy sobie wyobrazić na przykład, że ktoś nam dosypie narkotyków do napoju. No, to też niestety się w Sopocie zdarzało. I pod wpływem takiego właśnie koktajlu my nie wiemy, co się dzieje, prawda? Mm. Ale co do zasady, to jest najczęściej jednak choroba psychiczna. Najczęstszą chorobą psychiczną wyłączającą poczytalność to jest schizofrenia. Potem jest choroba afektywna dwubiegunowa, później mamy różnego rodzaju inne choroby. I są to choroby, które tak radykalnie modyfikują świadomość, że doprowadzają do tego, że sprawca nie rozumie znaczenia czynu, na przykład gra w filmie, jak w przypadku Michała, albo nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. Mhm. To się zdarza rzadziej. To jest w tych sytuacjach na przykład przestępcy seksualni wobec dzieci bronią się, że nie byli w stanie się pokierować. I jednoznaczne, wieloletnie orzecznictwo wskazuje, że to nie wyłącza poczytalności. Czyli zaburzenia preferencji seksualnej nie powodują tego, że jesteśmy osobami niepoczytalnymi. Mhm.
Powoduje to choroba psychiczna.
Tak, ale tutaj najczęściej choroba, prawda? Najczęściej właśnie choroba charakteru schizofrenii, która pojawia się z reguły najczęściej gdzieś w okolicach 21-22 roku życia. Przykład właśnie Mieszka obrazuje, że pierwsze objawy to są właśnie teraz początek studiów, prawda?
Mieszko R., czyli sprawca zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, o którym cała Polska mówi. Młody chłopak pochodzący z Trójmiasta. Co się wydarzy w jego sprawie tak naprawdę? Bo to już nie zeszły tydzień, ale tydzień wcześniej to też informacja o tym, że jest on niepoczytalny i tej odpowiedzialności karnej w wąskim rozumieniu, o którym pan mówił, nie będzie ponosił. Ogromne wzburzenie społeczne. Też komunikat taki ze strony prokuratury, że Mieszka R. trafi do Gostynina, czyli albo że może trafić do Gostynina, czyli do takiego specjalnego ośrodka, do którego wcześniej trafiali przestępcy. Pan mówił o tym, że nie zachodzi popełnienie przestępstwa, kiedy
to może zacznijmy od końca,
tak,
rzeczywiście.
Jak to jest? Gostynin, czy w ogóle Mieszka R. może trafić do Gostynina? To jest prawdziwa informacja?
Nie. To znaczy, prokuratura potem sprostowała to stanowisko. Biegli wskazali to, że potencjalnie możliwość trafienia do ośrodka dotyczącego zachowań dyssocjalnych mogło mieć miejsce. To nie wchodzi w grę ze względu na treść ustawy, która przewiduje, że Gostynin jest dla sprawców przestępstwa. Mieszko przestępstwa nie popełnił. I teraz co może się stać? No, jeżeli to rzeczywiście nie będzie podważana opinia psychiatryczna, to Mieszko w stosunku do niego zostanie skierowany wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających w postaci umieszczenia, czy środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Jeżeli rzeczywiście tam trafi, możemy przypuszczać, że tak się stanie, to w tym momencie co pół roku będzie weryfikowany jego stan zdrowia psychicznego oczywiście, i w oparciu o opinie biegłych, też kompleksowe, też poważne, wynikające też z obserwacji, sąd będzie podejmował decyzję o dalszym stosowaniu tego środka albo o zastosowaniu środków wolnościowych, które już wcześniej wymieniłem.
A jak pan na ten moment sądzi, pana klient Mieszko R. wyjdzie kiedyś na wolność? W tym sensie, że będzie tak jak inny klient, którego pan opisał, Michał L., wolnym człowiekiem?
Ja oczywiście mam taką nadzieję, ale o tym wszystkim to będą decydowały opinie lekarskie i tak naprawdę ta pewna projekcja rzeczywistości. To jest oczywiście bardzo trudne. W jakim zakresie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość?
Pytam o to, przepraszam, dlatego, bo czytając o tej sprawie, taki wątek się pojawia. Czy ktoś w ogóle kiedyś weźmie odpowiedzialność za to, skoro ktoś jest nieprzewidywalny? Ludzie mówią nieobliczalny, media tak mówią też, nieobliczalny. Choć ta niepoczytalność, tak, dotyczy tylko i wyłącznie tego momentu popełnienia przestępstwa.
Tak, czynu.
Czynu. Właśnie, widzi pan, to są te schematy, w które popadamy.
Na przykład w Starogardzie Gdańskim, w szpitalu dla nerwowo i psychicznych chorych, prowadzone są genialne badania w zakresie projekcji rzeczywistości. To są metodyki SAPROW, HCR. To są badania, w których bierze się pod uwagę kilkanaście zmiennych, które pozwalają na ocenę tego, czy potencjalnie w przyszłości ktoś może popełnić czyn o jakimś tam stopniu szkodliwości społecznej, czy też nie. One zostały zwalidowane, czyli zostały zweryfikowane. Ich przewidywalność jest bardzo, bardzo wysoka. I generalnie to działa, prawda? To jest taka, powiedzmy, naukowa szklana kula. I tą szklaną kulę naukowcy już nam przedstawiają, prawda? To jest w oparciu o wcześniej metodyki skandynawskie, które no rzeczywiście są wyjątkowo, wyjątkowo rozwinięte. Cieszy mnie to, że tego typu badania są i wielokrotnie też powołuję się na nie w swoich pracy naukowej. Na
Panie mecenasie, ale pewnie tego typu badania nie zaspokajają tego poczucia sprawiedliwości po stronie osób pokrzywdzonych w tych historiach. Wspomnieliśmy o tym, że to są podwójne dramaty tak naprawdę, no bo i po stronie sprawcy i rodziny sprawcy i rodziny ofiary jest tragedia. Możemy coś zrobić, żeby to zbalansować?
Chyba nie. Chyba nie, bo tutaj mówimy o dwóch zupełnie innych kwestiach. Z jednej strony jest oczywista trauma, oczywiste przeżycie, oczywista tragedia. Z drugiej strony mówimy o osobie, sprawcy, który nie ma zielonego pojęcia, co robi. Mm-hmm. To jest tak, jakby wyobrazić sobie, że ktoś jedzie samochodem, dostaje zawał i nie jest w stanie się zatrzymać na przykład na przejściu i przejeżdża osobę na przejściu. To jest mniej więcej ten sam standard, prawda? Jest kompletnie, nie ma możliwości decydowania. Oczywiście opinia publiczna bawi się w to, że no jest szaleńcem, więc mógł się powstrzymać. Dlaczego się nie powstrzymał? Przecież studiował. Możesz studiować i być schizofrenikiem, prawda? To są różnego rodzaju sytuacje. I to jeszcze jako opinia publiczna, która nie ma jakiegoś tam rozeznania społecznego, takie rzeczy opowiada, to jeszcze jestem w stanie machnąć ręką, ale jeżeli poważni profesorowie wskazują, sugerują w mediach, że opinia psychiatrów została wydana za łapówkę, to zaczyna...
Takie komentarze się pojawiły.
Tak, tak, niestety tak.
I jak to wtedy... No i tu wracam trochę do tego pierwszego pytania i do tych emocji społecznych, które to budzi i pytanie o tę sprawiedliwość, no bo skoro, tak jak pan mówi, profesorowie nawet ulegają tym emocjom i pozwalają sobie na takie komentarze, to oznacza, że to poczucie sprawiedliwości chyba nie istnieje w tej sytuacji.
Nie, nie. Znaczy nie ma czegoś takiego jak społeczne poczucie sprawiedliwości, aczkolwiek jest pewna... powiedzmy, światełko w tunelu. Badania dotyczące punitywności społeczeństwa, czyli oczekiwań dotyczących kary, one są, zostały przeprowadzone i wskazują, że nasze społeczeństwo jest punitywne na takim pierwszym poziomie, prawda? Czy kary są za surowe, odpowiednie powinny być bardziej surowe, czy powinno się surowo karać przestępców, powinno się karać surowo, ale jeśli chodzi o konkretne sytuacje, kiedy się podaje konkretne zdarzenia konkretnego człowieka, to ta punitywność spada. Bo na pytanie, ile byśmy chcieli, jaką karę chcielibyśmy za zabicie ojca, prawda? Pewnie większość społeczeństwa, statystyki pokazują, że około 60% widziałaby karę śmierci. A kiedy zadamy pytanie, jaką karę byśmy wymierzyli tej konkretnej osobie, tej konkretnej ofierze przemocy na przykład domowej, prawda? Broniącej matkę na przykład przed przemocą domową. Albo nie potrafiącą wytrzymać w domu z jakąś gigantyczną przemocą. To czy w tym momencie żądalibyśmy dla takiej osoby surowej kary? Prawdopodobnie nie, prawda? Więc takie decyzje podejmuje sąd. Sąd nie podejmuje decyzji społecznych, w sensie naprawy społeczeństwa, tylko podejmuje decyzje w stosunku do konkretnej osoby. I ta konkretna osoba podlega odpowiedzialności karnej albo w tym rozumieniu wąskim, albo w tym rozumieniu szerokim. Mm-hmm.
A może jakieś kwestie zadośćuczynień powinny być tutaj dużo szersze i rozszerzone? I może tutaj potrzeba jakichś zmian też legislacyjnych?
Tutaj by się przydał może jakiś na przykład fundusz publiczny kompensacyjny, który umożliwiałby na przykład pokrywanie tych szkód na poziomie oczywiście finansowym. Tego się nie da, jeżeli...
Coś na zasadzie Funduszu Sprawiedliwości.
Dokładnie tak. Ten Fundusz Sprawiedliwości do tego właśnie ma służyć.
I pan się, mecenas, szeroko uśmiechnął. To takie może, może nie eleganckie, ale zgrabne w pewnym sensie przejście z tematu do tematu, bo pan także broni księdza Michała Olszewskiego, byłego szefa Fundacji Profeto, która dostała właśnie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości około 100 milionów złotych i 6 osób zasiada na ławie oskarżonych.
6, tak.
W tej sprawie także urzędniczki aresztowane wcześniej, ksiądz także aresztowany. Pan podnosi taką kwestię, że niehumanitarnie pana klient był traktowany.
No na to wskazuje sam klient, prawda? Te jego ostatnie takie krótkie wyjaśnienia, w których tak naprawdę uzasadniał, dlaczego odmawia wyjaśnień, wskazywały na tę sytuację. No widzieliśmy wszyscy, w jakim stanie wyszedł z aresztu, ale no tak...
A doszedł do siebie już?
Wydaje mi się, że na poziomie fizycznym tak, na poziomie psychicznym wskazywał na to, że nie. I to myślę, że to jest taki areszt, myślę, że u każdego normalnie funkcjonującego człowieka zostaje do końca życia. A jeżeli chodzi o sam sprawę funduszu, no z tych pieniędzy powstał wielki budynek, w którym miała być udzielana pomoc ofiarom przestępstw.
I gdyby z tym słynnym studiem nagraniowym.
Tak, ale gdyby nie zablokowano kont fundacji, to od roku już tam znalazłyby miejsce ofiary przestępstw, które potrzebują takiego bieżącego wsparcia. Studio nagraniowe też nie budzi wątpliwości, że pomoc ofiarom przestępstw również się odbywa poprzez terapię psychologiczną, muzyczną. To studio nagraniowe nie było niczym wyjątkowym, a jednocześnie mogłoby pozwalać na utrzymanie się fundacji wtedy, kiedy by na przykład po zmianie władzy zakończyło się finansowanie tejże, prawda? Więc to było jak najbardziej logicznie uzasadnione konceptem tego miejsca.
Ale konkurs według prokuratury był ustawiony. I złamano wiele procedur związanych z wydatkowaniem tych
pieniędzy. Pytanie, czy po pierwsze musiał być konkurs, czy to było konieczne, czy wynikało to z przepisów, a po drugie, czy był ustawiony, czy po prostu wygrała oferta najlepsza, no to będzie właśnie przedmiotem postępowania. Mm-hmm.
Dzisiaj nam pan pewnie więcej nie powie w tej sprawie.
Nie, oczywiście, że nie. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie postępowanie dowodowe.
A jak długo ten proces będzie trwał?
Rozpisane są do końca roku rozprawy, tak mniej więcej średnio, jedna, dwie w miesiącu.
I jest szansa, że się w tym roku ten proces będzie kończył?
Raczej nie.
Czyli trzeba się nastawiać na typowe polskie postępowanie długotrwałe, wieloletnie?
To nie jest tak typowe, ponieważ rzeczywiście dwie rozprawy w miesiącu nie są typowe. Częściej jest tak, że jest mniej niż jedna.
Mm-hmm. A biorąc to wszystko pod uwagę, ja wiem, że to jest może pokrętne pytanie, ale według pana wiedzy Zbigniew Ziobro ma powody, by uciekać za granicę? Ktoś odpowiedzialność za tę sprawę ponosi. Jeżeli nie pana klient i urzędnicy, to kto? Politycy?
A czy po pierwsze tam doszło do przestępstwa? Najpierw zacznijmy od tego, prawda? Ponoszenie odpowiedzialności jest możliwe tylko wtedy, kiedy doszło do przestępstwa. Mhm. A jeżeli fundusz został wykorzystany zgodnie z prawem, to do tego nie mam wątpliwości, że zakres jest jak najbardziej uzasadniony. W sensie, że udzielano wsparcia podmiotom, które mogą pomagać ofiarom przestępstw, to czy doszło do przestępstwa, czy doszło do na przykład naruszenia dyscypliny finansów?
No, według prokuratury tak.
Według prokuratury tak, ale tezy też samego zainteresowanego, a także uzasadniające jego ochronę na Węgrzech wskazują na to, że miało dojść do nieprawidłowości również na poziomie polskiego systemu, który teraz orzeka wobec niego. To nie jest mój klient, nie wypowiadam się na jego temat. Prawdopodobnie będzie świadkiem, tylko nie wiem jeszcze w jakim trybie u nas.
Mm-hmm. Trochę jak polityk, trochę jak mecenas, jak adwokat pan odpowiedział. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku.
Dziękuję również.
Gość Radia Gdańsk.
Adwokat Jacek Potulski, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.